zgodnie z zapowiedzią. Drodzy przyjaciele, pomyślmy nad tym, czy niepowodzenia, porażki, nazwijmy takie kraksy życiowe, muszą być rzeczywiście nieszczęściem, czyli czymś koniecznie negatywnym, ujemnym, zubożającym, poniżającym człowieka. Otóż jako chrześcijanie już w tej chwili odpowiadać, że chyba nie, bo inaczej przecież Bóg nie dopuszczałby niepowodzeń, jeśli by one miały w sobie tylko ujemne strony, ujemne siły. Skoro jednak Bóg dopuszcza niepowodzenia, to znaczy, że widocznie tam zawierają się jakieś dobra, może nawet bardzo wielkie dobra w tej gorzkiej, twardej skorupie, może jakieś jądro bardzo doniosłe i jakieś bardzo pozytywne. I tak jest w istocie, drodzy przyjaciele. Niepowodzenie. Co to jest niepowodzenie? Niepowodzenie to chyba przede wszystkim to jakieś przekreślenie przez, nazwijmy to, przez los, przez czynniki zewnętrzne naszych planów, naszych pragnień, naszych życzeń. Niepowodzenie mogą spotykać ludzi na terenie szkoły, niepowodzenie w nauce. Mogą też niepowodzenia spotykać nas na terenie pracy zawodowej. Niepowodzenia personalne, osobiste, ale też niepowodzenia w samej pracy. Oto zamierzaliśmy coś skonstruować, coś zbudować, coś odkryć. Nie udało się nam. Spotkało nas niepowodzenie, porażka. Możemy przeżywać niepowodzenie na płaszczyźnie bardziej osobistej, na płaszczyźnie miłości. Chociaż na płaszczyźnie autentycznej miłości w ścisłym słowa znaczeniu niepowodzeń nie ma. Ale w tej najogólniej pojętej miłości to może mieć miejsce. Powiedzmy, no nie dobrali się ci młodzi. Oto nie idą w parze. Jedno ciągnie dyszel, a drugie nawet przyhamowuje ten postęp w życiu rodzinnym. Konflikty to są te niepowodzenia. Mogą być niepowodzenia w wychowaniu dzieci, niepowodzenia także w dziedzinie zdrowia. Przychodzi choroba, przychodzi kalectwo czasami, duże niepowodzenie, duża porażka, utrata tego zdrowia. I tak na każdym polu naszego życia możemy dostrzec całe cmentarzysko tych właśnie naszych zamiarów, naszych planów, naszych pragnień, które zostały pogrzebane i nad którymi postawiono krzyż. Otóż znów powracamy do tego pytania. Jaki jest sens, czy jaki może być sens tych niepowodzeń według myśli Bożej, w świetle teologicznej? Otóż takie niepowodzenia w ekonomii Bożej, w porządku Boga, mają na celu przypomnienie człowiekowi, że nie jest istotą zupełnie samodzielną, że nie jest istotą samowystarczającą. Te niepowodzenia przypominają mu także, że nie może sobie wszystkiego zawdzięczać. I że trzeba czasami uniżyć się przed wyższymi siłami, przed ludźmi nawet, przed pewnymi oporami, że głową muru nie przebijesz. Otóż już w tych niepowodzeniach możemy dostrzec ten pozytywny element, że człowiek uczy się tej pokory właśnie, czyli prawdy o życiu. A to jest bardzo doniosła wartość. Na pokorze dopiero może być budowany gmach kultury człowieka. Pokora. Nie fałszywa pokora, tylko prawdziwa pokora. Prawdziwa pokora to ta, która zdaje sobie sprawę z proporcji między własnymi siłami, a siłami wszechmogącego Boga, a siłami świata, a siłami społeczeństwa i człowieka. Pokora to jest widzenie siebie we właściwych proporcjach. To jest bardzo doniosła prawda. I człowiek, którego by nie spotykały żadne niepowodzenia, byłby mógł pozostać w iluzji. Mógłby wyjść na drogę zarozumiałości, pychy, zakłamania, nieprawdy. A to byłaby ogromna strata. Niepowodzenia hartują człowieka. Właściwie w niepowodzeniach dopiero poznajemy kto, kim kto jest. W niepowodzeniach również sprawdza się nasza wiara, w ogóle nasz stosunek do Pana Boga. Jeżeli nam się wszystko powodzi, to znaczy dzieje się według naszej myśli, możemy łatwo chwalić Pana Boga, śpiewać Mu Gloria in excelsis Deo. I zdaje się nam, że posiadamy już głęboką, niezachwianą wiarę. Ale oto przychodzi burza, przychodzi sztorm, przychodzi uderzenie, przychodzi huragan, wywraca nam owoce naszej pracy, a czasami nasz dom, naszą strukturę. I wtedy dopiero okazuje się kto, kim kto. Dopiero w cierpieniach stary Hiob ze Starego Testamentu sprawdził siebie i Bóg go sprawdził. I szatan go sprawdził. Wszyscy go sprawdzili. Gdy popadł w ogromne niepowodzenia, w ogromne cierpienia, a wytrwał w wierności Bogu, wbrew nawet nadziei. To jest pozytywny czynnik. Drodzy przyjaciele, ale w ostatnich czasach tymi problemem porażek, niepowodzeń zajęli się także psychiatrzy. Psychologowie głębi, czy też przedstawiciele rzecznicy higieny psychicznej, to znaczy tej nauki, która stoi na straży zdrowia psychicznego człowieka i rozwoju jego. I otóż już w ostatnich czasach ukazało się cały szereg artykułów, a nawet rozpraw na temat wartości właśnie takich porażek i niepowodzeń na płaszczyźnie budowy czy przebudowy charakteru i osobowości człowieka. Otóż tą problematyką zajął się współczesny wielki psychiatra i psycholog i filozof dr Frankl, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego, wykładowca psychiatrii na tamtejszym uniwersytecie. Otóż tą problematyką zajmowali się także inni psychologowie i europejscy, i amerykańscy, że wskażę również na nazwisko profesora Kazimierza Dąbrowskiego z Warszawy, człowieka o światowej sławie dzisiaj, który właśnie w tym, jako rzecznik higieny psychicznej, właśnie ukazał, że niepowodzenia i porażki te czynniki mogą służyć w sposób kapitalny przebudowie i rozbudowie charakteru i osobowości człowieka. Profesor Dąbrowski, co już zauważono i przed nim, ale może nie tak ostro widziano, i nie tak rozbudowano tę teorię. Profesor Dąbrowski zauważył, że człowiek rozwija się na zasadzie tak zwanej dezintegracji pozytywnej. Co to znaczy dezintegracja? Dezintegracja to właśnie rozkład. To jest jakieś rozdarcie. To jest jakieś zburzenie. Zburzenie. I proszę zauważyć, my na ogół sądzimy, że zburzenie naszych planów, naszych zamiarów, naszych zebranych przez nas wartości, odebranie nam zdrowia, czy też zburzenie naszych zasobów materialnych, o czym dzisiaj Jezus uczy w tej przypowieści, że utrata tego to klęsk, to nieszczęście. A profesor Dąbrowski mówi nie. Nie musi być to nieszczęście. Może być to właśnie wielkie szczęście dla ciebie. Człowiek bowiem w swoim rozwoju skłonny jest do zamykania się w sobie. Skłonny jest do zasklepiania się w jakiejś skorupie, jak ślimak. Skłonny jest do tak zwanej małej stabilizacji. Urobi siebie, czy ukształtuje siebie do pewnego poziomu, wytwarza w sobie mechanizmy rutyny, mechanizmy stereotypu, mechanizmy nawyków i oczywiście bardzo łatwo człowiekowi działać na zasadzie stereotypu, nawyku, rutyny. Bo to najłatwiejsze, prawda? Jak ktoś ma rutynę, to nie potrzebuje wysiłku. To jest bardzo łatwe. I oto człowiek rutyniarz, człowiek stereotyp, człowiek z zamkniętą strukturą nie chce właściwie wyjścia z tej pozycji. Chce pozostać, bo to jest łatwe. Bo to jest miękki fotel, powiedzmy. I jeszcze plus ciepłe kapcie na nogach. I jeszcze stanie przy kaloryferze albo nawet przy ciepłym piecu w zimie. To jest wygodna pozycja. Ale ta pozycja jest groźna. Groźna. Bo tu grozi człowiekowi zastój. A jeżeli zastój, to i kurczenie się. To prasowanie psychiki człowieka. Regresja. I gdyby ten zastój utrwalił się, mamy do czynienia, według nomenklatury pana profesora Dąbrowskiego, z integracją negatywną. Człowiek jest zintegrowany, czyli scalony, ale negatywnie. Jest odpowiedzialny za ten zastój i za ten regres. Bo głównym zadaniem człowieka jest rozwój, rozwijanie się. Prawda? Otóż natomiast właśnie opatrzność Boża, Bóg, który jest znakomitym wychowawcą, najlepszym wychowawcą, ustanowił, czy powiedzmy wyzwala w kosmosie i wyzwala na Ziemi, i wyzwala w naszym małym świecie burze, sztormy, czasami huragany, uderzenia, pioruny. Właśnie te porażki, te niepowodzenia, one burzą, czasami łamią tę strukturę już skostniałą, zamkniętą, łamią. I człowiek w pierwszej chwili rzeczywiście czasami czuje się przerażony. Koniec. Koniec. Przychodzi zniechęcenie. Przychodzi nawet prostracja, czasami rozpacz, koniec. Ale prawdziwy człowiek, a zwłaszcza człowiek chrześcijanin, nie może powiedzieć koniec, nie. Powie tak, została zburzona ta moja budowla. Widocznie miała marną podstawę, może była zbudowana na piasku, jak Jezus mówił. Może nie była dostatecznie otwarta. A to struktura żywa musiała być dobrze odżywiona. Może była niedokarmiona, więc padła. I teraz co mam robić dalej? Bardzo prosta historia. Elementy, które jeszcze będą przydatne do drugiej budowli, pozbierać i scalać je. I brać nowe elementy. I budować wyższą strukturę. Budować doskonalszy pałac kultury człowieka. nawet przez cierpienie, nawet w zmaganiach, nawet w ogromnej walce czasami, ma człowiek szansę, właśnie teraz ma szczególne szanse, żeby budować dalej. Jeżeli coś się rozpadło w gruzy, że nie ma czego pozbierać nawet, to znaczy, że trzeba budować od nowa. Widocznie nie tam poszedłeś, gdzie cię opatrzność chciała widzieć, gdzie mógłbyś wszystkie swoje talenty rozwinąć. Widocznie waliłeś głową w mur. Może wbrew licznym znakom i wewnątrz, i na zewnątrz, może uporem swoim tylko chciałeś zdobyć tę czy inną pozycję. Otóż nie tędy droga. Teraz się zreorientuj. Posiedź na tych gruzach, zreorientuj się. Kędy droga? A może tam, a może tam, a może tu, a może tak. I oto tworzy się nowy człowiek, doskonalszy człowiek, wyższy człowiek i szczęśliwszy człowiek. Oczywiście, że chrześcijanin tę nową strukturę tworzy zawsze na zaprawie łaski Pana Boga, na zaprawie wartości nadprzyrodzonych i na fundamencie wartości nadprzyrodzonych. Chrześcijanin nigdy do dna nie przygrywa. Chrześcijanin nigdy nie przeżywa kraks ostatecznych i beznadziejnych. Zawsze ma wyjście, zawsze ma szansę. Drodzy, czy to jest czcza teoria? Proszę przeczytać tutaj profesora Frankla, chociażby Homo Patiens. I tam pokaże ten profesor, jak on podciągał rozbitków, takich zdezintegrowanych, podciągał na jakąś wyższą płaszczyznę i ukazywał im możliwość, szansę budowy nowej struktury. Chłopak chory na chorobę Littla, roztrzęsiony całkowicie fizycznie, a także i psychicznie, sfrustrowany, załamany. I profesor mu powiada: człowieku, panie, pan może zostać wielkim człowiekiem, pan może oddać ogromne usługi kalekom, tak jak pan. Pan może, jeżeli chce, stać się nawet sławny, tylko trzeba popracować nad sobą. I ukazuje mu szansę. I ten człowiek wiercący się na fotelu, proszę Państwa, dzisiaj jest prezesem jakiegoś stowarzyszenia właśnie kalek po przebiciu tej choroby. Ma pełną satysfakcję, ma pełne ręce roboty, ma pełne zadowolenie, wyższa struktura. Przychodzą ludzie do niego, żeby się pocieszyć, żeby u niego właśnie ukraść uśmiech, pogodę. Ci zdrowi ludzie o zdrowych kościach i zdrowych mięśniach. Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć także, chociaż młodzież, ta, z którą współpracuję, już może parę razy o tym słyszała, nie wolno nie wspomnieć Denise Legris, jeszcze żyjącej kobiety, działaczki społecznej na osi Paryż-Nowy Jork. Nie wszyscy wiedzą, jak się urodziła ta dziewczynka. Bez rąk i nóg, kikuty, dosłownie, bez rąk i nóg. Ale miała ojca dobrego. Gdy się urodziła, pielęgniarki złapały się za głowę i powiedziały: Boże, co też ojciec powie? A ojciec już z tyłu stał i powiedział: nic nie powie. Przyjmie to dziecko tak, taką miłością, jak przyjął dwoje pierwszych i dotrzymał obietnicy. Chłop bretoński, prosty człowiek, z prostą żoną, ale przyjął to dziecko. I ta dziewczynka, dorastając, oczywiście w atmosferze katolickiej, bo to Bretonia, wyrastając z dzieciństwa, uświadamia sobie coraz pełniej swoje kalectwo, przeżywa dramat, ale równocześnie myśli: mam szansę, wszystkie szanse, żeby przynajmniej ukształtować swojego ducha, swoją duszę, swój umysł, swoją wolę. Te organy są zdrowe. A więc do roboty i siłą swojej woli ma za sobą takie osiągnięcia. Nauczyła się pisać i to pięknie, kaligraficznie pisać. Pismo jej można oglądać w jej książce autobiografii pod tytułem Taka się urodziłam. Pięknie pisze, literacko pisze. Jej autobiografię jest arcydziełem, jednym niemalże arcydziełem literatury, bestsellerem we Francji. Proszę Państwa, ta dziewczyna nauczyła się haftować, a pamiętajcie, kikuty, ani dłoni, ani palców, kikuty, nauczyła się haftować przy pomocy ust, przy pomocy różnych kombinacji. Potrafiła się poruszać. Ta dziewczyna w końcu zaczęła malować i osiągnęła wysoki stopień artyzmu w swoim malarstwie, a przede wszystkim zaczęła działać na płaszczyźnie właśnie dodania ducha, na płaszczyźnie podnoszenia z tego z upadku prostracji tych swoich koleżanek i kolegów ciężko dotkniętych taką czy podobną chorobą. I drodzy przyjaciele, dzisiaj powtarzam, jest działaczką na osi Paryż-Nowy Jork. Wygłasza prelekcje, z nią się liczą, organizuje, jeździ. Ale co najciekawsze, jeżeli ktoś będzie czytał tę książkę, znajdzie tam jej portret. Przecież to dziewczyna napromieniona uśmiechem, słońcem, pełna radości. I skądinąd wiemy, że znów, tak jak w przypadku profesora Frankla, tak tego bohatera profesora Frankla, tak i tu. Ludzie zdrowi, małżeństwa zdrowe, koledzy zdrowi, koleżanki zdrowe, różni ludzie przychodzą do niej, ażeby pobyć tylko z nią, żeby się napromieniować trochę tą radością, bo ona czuje się szczęśliwa. Szczęśliwa w swojej wierze i szczęśliwa w swojej działalności. Ona przez dezintegrację osiągnęła właśnie ten wysoki stopień integracji, ale w dalszym ciągu stosuje dezintegrację, odbywa rekolekcje, rachunki sumienia, bo te służą właśnie dezintegracji, wytrącenia człowieka z równowagi przeklętej, prawda, i z tego zastoju. I proszę, im promieniuje radością. Adam Mickiewicz kiedyś powiedział: mówisz płaczliwie, uszło szczęście i próżno za nim chodzę. Nie uszło, ono cię czeka na krzyżowej drodze. Przyjaciele, paradoks, prawda? Paradoks, pozorna sprzeczność. Ale to jest prawda. Mickiewicz bzdur nie pisał, bo sam przeżywał to, co pisał. Mówisz, jęczysz, uszło szczęście i próżno za nim chodzę. Nie uszło. Ono cię czeka nawet na krzyżowej drodze. Jeżeli chcesz, znajdziesz je. Przez pracę nad sobą, przez chwytanie porażek, przez wykorzystywanie niepowodzeń, by budować wyższą osobowość, osobowość chrześcijańską na wzór Jezusa i Jego najbliższych przyjaciół, a przede wszystkim na wzór Jego Matki. I wtedy możemy być szczęśliwi nawet w niepowodzeniach, nawet w cierpieniach i porażkach. I tego oczywiście sobie na pewno wszyscy życzymy i o to, przyjaciele drodzy, nawzajem się będziemy chyba i w czasie tej mszy świętej modlitwy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.